Poranna rozmowa Radia Centrum.
Dzień dobry, Filip Karman, witam i zapraszam na poranną rozmowę Radia Centrum. Dzisiaj gość zdalny, dr Grzegorz Gil, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMC. Skłaniam się, panie doktorze, czy się słyszymy?
Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy. Słyszymy się, słyszę pana głośniej teraz.
Bardzo dobrze. Miał być Big Win, duży zapas, no i pewne zwycięstwo. Uwierzył pan Donaldowi Trumpowi?
Biorąc pod uwagę kuluary głosowania, przede wszystkim klimat pandemii i tego, że to głosowanie, tak zwane early voting, było przecież już dużo wcześniej i to demokraci mają pewien sentyment do tego typu głosowania. Po pierwsze, mają duże zaufanie do instytucji państwa, po drugie, jednak wyborcy demokratów są bardziej uwrażliwieni na kwestie zdrowotne związane z COVID-19. Można było się spodziewać, że wpływające głosy przez te ostatnie dni będą budowały przewagę do Bidena. To Big Win, to było innymi słowy, to był zabieg socjotechniczny. Sądzę, że w obozie Donalda Trumpa mimo wszystko zdawano sobie sprawę, że to nie będzie, jak mówią Amerykanie, landslide victory, a to będzie nail biter, czyli walka do ostatniego głosu. Okazuje się, że dla Donalda Trumpa to może być bitter przez 2T, czyli to może być bardzo gorzka lekcja, z której nie wyjdzie obronną ręką, ale wciąż piłka jest w grze. Nie przesądzałbym tutaj tego wyniku na rzecz jednego czy też drugiego kandydata.
A niech pan powie, pana zdaniem, kto w tym momencie jest bliżej prezydenckiego fotela?
Jeśli popatrzymy na statystykę i głosy zliczone po 44 stanach z 50, to widać wyraźnie, że o włos ociera się o minimum wymagane w kolegium elektorskim 270 głosów elektorskich Joe Biden. Natomiast w tych pozostałych stanach, sześciu stanach, ta walka jest strasznie wyrównana i tu można spodziewać się różnicy głosów na poziomie około kilkunastu tysięcy. To z kolei jest woda na młyn różnych protestów i skarg wyborczych, których przecież republikanie złożyli już całe mnóstwo, a sam Donald Trump w wieczór wyborczy stwierdził, że idziemy do Sądu Najwyższego. A zatem wydaje mi się, że to jego przesłanie o Big Win, o tym, że wygrali wszystko i wszędzie, no nijak się ma do rzeczywistości.
A zejdźmy jeszcze na ziemię na chwilę. Dlaczego tak długo trwa liczenie głosów, szczególnie w tych stanach mało zaludnionych? No i tutaj mam Nevadę na myśli na przykład, bo tamtych głosów wcale nie ma dużo, a czekamy już trzeci dzień na wyniki.
Ja sądzę, że biorąc pod uwagę atmosferę pandemii i kwestie skali głosów korespondencyjnych, które gdzieś trzeba dowieść, przeliczyć, pojawiają się tutaj pewne także problemy natury technicznej, zwłaszcza w tych stanach jak Nevada, jak Vermont, gdzie mamy bardzo często populację kilkuset tysięczną, nie milionową. Może być to zatem też zastanawiające sposób działania służb kurierskich, poczty i liczenia, sortowania tych pakietów wyborczych. No, patrząc na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, pozwolę sobie na być może odważne porównanie. Natomiast takie sytuacje z takim zamieszaniem wyborczym są typowe dla republik bananowych w Afryce, a nie największego, najpotężniejszego państwa na świecie. No ale znaki czasu to swoiste signum temporis XXI wieku, że nie ma systemów politycznych, systemów wyborczych odpornych na tego rodzaju sytuacje, jak chociażby efekt pandemii.
Chciałbym jeszcze wrócić do tego, co pan powiedział, mianowicie tego, że wraz z upływem czasu rośnie poparcie, ale wyłącznie Bidenowi. Wyniki Trumpa, one stoją w miejscu, gdzie niegdzie idą do góry, ale bardzo nieznacznie. Czy to jest wypadkowa tego, o czym pan mówił, że to są głosy korespondencyjne demokratyczne, czy tutaj możemy się doszukiwać jakiegoś spisku?
No i wątki teorii spiskowych z pewnością są obecne po stronie republikańskiej i nie mam wątpliwości, że te wszystkie komunikaty, oświadczenia wypływające w tym momencie z Białego Domu, ale także chociażby tweety pana prezydenta, są nasączone tą narracją szukania spisku, no i właśnie stop the count. Przestańmy liczyć. No, jest to jakiś absurd, sytuacja totalnie trudna do zrozumienia dla nas także, Europejczyków, dla nas Polaków, by przestać liczyć głosy. Oczywiście pewne nieprawidłowości, kwestie rejestracji wyborców, których już dawno nie ma na dokumentacji, w ewidencji ludności. Takie rzeczy się zdarzają w zasadzie w każdym państwie. Oczywiście pytanie jest o problem skali. Mam wrażenie, że mimo tego, że front wyborczy przeniesie się tak czy inaczej na front sądowy, to te wszystkie skargi na poziomie trybunałów sądów stanowych i Sądu Najwyższego mimo wszystko nie zmienią końcowego rezultatu. Powtarzam raz jeszcze, jest za wcześnie, by wieszczyć zwycięstwo, ale ociera się o nie bardzo mocno demokratyczny Joe Biden, a nie Donald Trump.
A dlaczego w takim razie Donald Trump dyskredytuje tę formę korespondencyjną? Przecież poszczególne stany po pierwsze głosują tak od dawna, a po drugie często są to stany rządzone przez republikanów i przez stany, w których gubernatorami są republikanie.
To prawda. Niemniej jednak korespondencyjne głosowanie zawsze jest podatne na różnego rodzaju nadużycia. No, może się okazać, że gdzieś te pakiety wyborcze po drodze znikają. Ktoś wypełnia je może także pod presją jakichś nacisków, prawda? Więc jakby my mamy tą lekcję sprzed kilku miesięcy w Polsce, jak poważna była dyskusja na temat korespondencyjnego głosowania i nieprzygotowania instytucji państwa do tego rodzaju procedur. W Stanach Zjednoczonych paradoksalnie widzimy, że ta narracja republikańska jest podobna. No, kwestie zliczania głosów, które dotrą do centrali wyborczej po 4 listopada, a często nawet grubo po 4 listopada, 10, a nawet 12, a teoretycznie w Kalifornii zdaje się, że mogą wpływać nawet do 20 listopada. To jest to, co jest czerwoną płachtą na byka, w tym przypadku osła, czyli symbol partii republikańskiej.
Panie doktorze, dobrze, tylko że z drugiej strony Donald Trump powołał swojego kolegę na szefa amerykańskiej poczty. To jest osoba, która po pierwsze funduje czy wspiera finansowo kampanię partii republikańskiej, a po drugie osoba, która zdecydowała się na usunięcie czy rezygnację z sortownic, używania sortownic do liczenia pakietów wyborczych, ale no dziwnym trafem tylko w tych stanach, w których republikanie mogliby mieć czy mają problem ze zwycięstwem.
To brak zaufania do zdobyczy techniki i technologii i pokładanie nadziei w dłoniach, niezawodnych dłoniach, które będą liczyły głosy. To niewątpliwie może być też pewien przyczynek do dyskusji o ewentualnych wyborczych trikach, tudzież zagraniach faul i gdzieś dodawaniu głosów, ręcznie odejmowaniu. Niemniej jednak nie sądzę, byśmy w tym przypadku, biorąc pod uwagę, że to zasadniczo są stany czerwone, republikańskie, musieli się odwoływać do tego rodzaju technik, oszust, nazywając to po imieniu, biorąc pod uwagę, że Donald Trump tam, gdzie zasadniczo przewidywano, że wygrywa, z kilkoma oczywiście wyjątkami i te wyjątki mogą się okazać tutaj kluczowe dla jego porażki i tego, że nie obejmie drugiej kadencji z Biden.
Panie doktorze, zakładając, że Biden faktycznie wygra i mówiąc kolokwialnie zgarnie Nevadę, czyli 6 głosów, będzie miał 270 głosów elektorów, czyli na styk, żeby objąć urząd, nie boi się pan finalnej decyzji elektorów, mówiąc wprost, że któryś się wyłamie, tak jak przed 4 laty, no i po prostu wynik chcąc nie chcąc się zmieni?
No nie można tego wykluczyć. Te sankcje, które są konstytucyjnie zwyczajowo wpisane w pracę elektorów, którzy są zobowiązani, by głosować za wolą swojego stanu, swojego pochodzenia, są iluzoryczne, w zasadzie symboliczne. I takiej sytuacji nie można wykluczyć. Niemniej jednak, no, gdyby wydarzyło się coś takiego, to z pewnością uruchomiony będzie proces także pewnej kontroli sądowej, tak mi się wydaje. Kolejne ewentualne protesty, choć tak jak mówię, to już w dużej mierze jest wirtuozeria. Z pewnością formalnie elektorzy mogą sobie pozwolić na przeniesienie głosu, natomiast biorąc pod uwagę ich odpowiedzialność, tą tak zwaną stanową, no i w jakiś sposób też etyczną, może to być jednak mało prawdopodobne, ale w przypadku walk na styk tego rodzaju krok z pewnością będzie analizowany, rozkładany na czynniki pierwsze i przypuszczam, że też może być przedmiotem bardzo gorącego sporu, bo to, że ten wynik będzie przechylony na rzecz Bidena czy Trumpa, to jest sprawa oczywista, bo mamy dwóch kandydatów. Natomiast wydaje mi się i jestem niemal pewien, że to będzie niewielka różnica i to może, o czym pan redaktor wspomniał, być bardzo ciekawy ostatni akro tych wyborów, to znaczy no, wyłamanie się jednego z elektorów, no i podsycenie także narodowych protestów. Mam nadzieję, że nie będą miały one charakteru przemocowego.
Panie doktorze, ostatnie pytanie. Co się zmieni dla Polski, Polaków, Polonii, jeżeli Biden wygra wybory? Nie oszukujmy się, że jego stosunek do naszych władz jest oschły, chłodny. Nazwał Polskę krajem autorytarnym, zestawił ją obok Białorusi ostatnio.
To prawda, na tym wykładzie, na tym spotkaniu padło takie zdanie. Niemniej jednak, bądźmy poważni, państwo takie jak Ameryka, rządzone przez Joe Bidena, państwo takie jak Stany Zjednoczone, rządzone przez administrację Donalda Trumpa, to wciąż jest ta sama Ameryka, którą niuansują pewne niewielkie detale, kosmetyczne detale związane z aksjologią polityki, w tym przypadku większym przywiązaniem do wartości konserwatywnych republikanów. Natomiast Ameryka myśli w kategoriach biznesu i to doskonale widać podczas funkcjonowania administracji Donalda Trumpa. To, że zbliżenie miało miejsce między Polską a Stanami Zjednoczonymi, wynika po pierwsze z koniunktury geopolitycznej, tego, że Trumpowi opłacało się niewątpliwie wizerunkowo, by grać na nosie Rosji, ale z drugiej strony było to pokłosie także wcześniejszych decyzji administracji Baracka Obamy, który przecież podpisał między innymi się pod inicjatywą Atlantic Resolve, czyli wzmacniania zdolności odstraszania tej części Europy, która była ewidentnie na korzyść Polski. Inwestycje, współpraca energetyczna, ja nie przypuszczam, by to zostało w przypadku zwycięstwa Joe Bidena ukrócone. Niemniej jednak ten język dyplomacji, obfity w pewne dwuznaczności, przekaz podprogowy z pewnością będzie stosowany i Polska na pewno będzie krytykowana, biorąc pod uwagę upartyjnienie sądownictwa, problemy ze standardami praworządności, o których przecież demokraci mówią i będą mówić. Czy to wywróci współpracę i bliskie relacje? Nie sądzę. Natomiast te relacje nigdy nie będą miały charakteru strategicznego per se. I trzeba sobie to wyraźnie powiedzieć. Asymetryczność w tych stosunkach polsko-amerykańskich jest tak ogromna, że my możemy jedynie na pewnych płaszczyznach zyskiwać, ale generalnie per saldo będziemy w jakiś sposób wykorzystywani, ponieważ Amerykanie rozdają karty, bez względu czy to będzie demokrata, czy będzie to republikanie.
Bardzo dziękuję za rozmowę, dr Grzegorz Gil, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę.
Również życzę dobrego dnia, dobrego weekendu. Filip Karman, kłaniam się nisko.